Powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które wymówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny. To straszne słowa są. Nie wiem, czy tak na co dzień zastanawiacie się nad tymi słowami, bo ludzie to również i my, to ja. Mówimy bardzo wiele próżnych słów i z każdego z nich znamy sprawę. Ale są takie słowa, które wypowiadamy w sposób szczególnie prawomocny, które są szczególnie ważne, nie tylko dla nas, ale i dla Boga. I jeżeli by te słowa stały się dla nas próżnymi, wtedy sąd nasz będzie daleko straszniejszy. I mam na myśli słowa, które na pewno każdy z was często wypowiada, które ja często wypowiadam. I kiedy rozważałem ten temat, którym chcę z braterstwem się podzielić, to jakby trochę zgrozą moje myśli się napełniały, kiedy myślę o tym, jak bardzo słabi jesteśmy w niektórych zagadnieniach, jak bardzo odlegli od wyobrażeń Bożych. W modlitwie pańskiej powtarzamy wiele próśb, wiele stwierdzeń. Jedną z nich jest takie stwierdzenie: bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. Co znaczą te słowa? Na pewno raz dziennie przynajmniej każdy z nas te słowa wypowiada. Może częściej. Może wypowiadamy je wspólnie i dzisiaj je powiemy na zakończenie tego nabożeństwa wszyscy razem. Bądź wola Twoja. Mówimy do Króla Królów, do Pana Panów, do tego, który może wszystko uczynić według woli swojej, może nikogo o to nie pytać. Mówimy do Niego: bądź wola Twoja. Cóż to za prośba? Cóż to za życzenie? Rozkaz? Co czynimy? Co mówimy, kiedy mówimy do Boga: bądź wola Twoja? Inne miejsca modlitwy pańskiej są może prostsze do zrozumienia. No, kiedy prosimy o królestwo, wyrażamy swoją tęsknotę za nim. Kiedy mówimy o chlebie powszednim, to potrzebujemy zaspokojenia naszych trosk codziennych. Kiedy prosimy o przebaczenie naszych win, to wyobrażamy sobie te swoje przestępstwa, które uczyniliśmy na każdy dzień. Ale o co prosimy Boga, kiedy mówimy słowa: bądź wola Twoja? Te słowa mogą i są dla nas sądem. Te słowa rozpoczynają dzieło naszego ofiarowania. Chrystus, gdy rozpoczynał swoją służbę, swoją misję, to zacytował słowa z Psalmu 40. Oto idę, w księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże mój. A i apostoł Paweł do nas napisał, a napisał to do zboru Tesaloniczan, braci Tesaloniczan, ale przecież uważamy, że te wskazówki tyczą się również i nas i że my również jesteśmy tymi wskazówkami apostoła Pawła w jakiś sposób zobowiązani i związani. Do Tesaloniczan napisał tak: albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze. Znamy wszyscy te słowa. Wiemy, że mamy szukać woli Bożej, że powinniśmy kierować się wolą Bożą, że chcemy, aby wola Boża wypełniała się w naszym życiu, abyśmy my byli sługami woli Bożej. Bardzo często to sformułowanie powtarzamy. Ale czy łatwo jest to zrobić? Czy te słowa bądź wola Twoja nie zobowiązują nas do pełnienia woli Bożej? Bo przecież o cóż innego moglibyśmy prosić Pana Boga? Czy o to, żeby wykonał siłą w Jego wszechmocy i w Jego potędze, żeby siłą nas zmusił do wykonania pewnych Jego zadań? No, moglibyśmy Go o to prosić, ale czy wtedy prośba ta byłaby przyjemna dla Boga? Przecież On może nas siłą zmusić. On nas czasami zmusza siłą. On nam czasami pokaże tę wolę w sposób kategoryczny, powie: masz czynić to i to. I Bóg ma moc. Bóg jest wszechmocną istotą i ma prawo z nami zrobić cokolwiek Mu się podoba, bo nie dość, że jesteśmy ludźmi Jego stworzeniem, to jeszcze mówimy, że jesteśmy całkowicie Jemu oddani i poświęceni. A więc już praktycznie nie mamy w ogóle prawa głosu w tej sprawie. Ale Bóg nie chce tak postępować z nami. Bóg woli, żebyśmy zrozumieli, jaka jest Jego wola i według tej woli postępowali. Bóg chce mieć ochotnych dawców. Chce mieć takich, którzy jako ci mili synowie i córki potrafią odgadywać wolę swojego Ojca i sprawiać Mu przyjemność. Bóg chce, abyśmy Mu sprawiali przyjemność, abyśmy Mu robili dobrze, aby nasze postępowanie i nasze życie było dla Niego nie tylko wypełnieniem sprawiedliwości, nakazów, ale było dla Niego przyjemnością, żeby patrząc na nas, odnosił przyjemność ze swojego stworzenia. I możemy taką przyjemność Bogu robić. Właśnie jeżeli żyjemy zgodnie z tym stwierdzeniem, które wypowiadamy na każdy dzień. Bądź wola Twoja. Bo to nie jest stwierdzenie, które by czegokolwiek domagało się od Boga. Bo Bóg swoją wolę wykona, obojętnie czy my Go o to będziemy prosić, czy nie. Ale to stwierdzenie musi nam uświadomić, że na każdy dzień jesteśmy zobowiązani do poszukiwania woli Bożej, do wyrozumiewania jej i do wykonywania woli Bożej. Chciałbym w tych rozważaniach, które, przyznam Wam się szczerze, są jakby w fazie powstawania, są takimi jeszcze świeżymi moimi przemyśleniami, rozpocząć je od przykładu dwóch ludzi, którzy w historii mieli problem ze zrozumieniem woli Bożej. Może nie tyle ze zrozumieniem. Tu właśnie chciałbym pokazać Wam, jak subtelna jest sprawa zrozumienia woli Bożej. Że to nie jest tak od po prostu wiedzieć, co mam zrobić. Że gdzieś tutaj dotyka nas problem wiary, dotyka nas problem silnej woli, dotyka nas problem ogólnie naszego charakteru i naszego morale, dotyka nas problem naszego zrozumienia ogólnie planu Bożego i wszelkich spraw, które są związane z planem zbawienia. Tych dwóch to Balaam i Jonasz. Znacie doskonale te przykłady, ja nie zamierzam nawet czytać tych historii, bo one są tak powszechnie znane, chcę tylko wyłuskać z tych historii pewne elementy. Balaam. Balak posyła do niego posłów i mówi: słuchaj, przyjdź, ja mam sprawę. Ty jesteś takim, który znasz, rozumiesz słowo pańskie, otrzymujesz od niego widzenia. Przyjdź, będziesz przeklinał naród, który mi się nie podoba. Balaam właściwie od razu odpowiada, mówi, że no nie, ja nie mogę tak na życzenie prorokować, czy przeklinać, czy błogosławić. Ja mogę błogosławić, przeklinać tylko tym, których Pan Bóg przeklina, a błogosławić tylko tych, których Pan Bóg błogosławi. Ja nie mogę inaczej, ja jestem tylko przekazicielem Jego słów. Ale mówi, słuchajcie, poczekajcie tutaj jedną noc, ja będę się modlił Pana, zapytam, może mi pozwoli w tej sprawie zrobić tak, jak Wy sobie życzycie. No i modlił się do Pana, rozmawiał z Panem. Pan powiedział, nie, to jest naród błogosławiony, nie będziesz przyjmował tej zapłaty, odeślij z powrotem. I tak uczynił Balak. Powiedział, no nie, nie ma możliwości żadnej, idźcie z powrotem. Poszli z powrotem, ale Balak nie dawał za wygraną, zapłacił większe pieniądze. I przyszli jeszcze raz. I jeszcze raz Pan musiał wysłuchać tej samej prośby od Balaama. Czy Balaam nie wiedział, jaka jest wola Boża w tej sprawie? Czy można powiedzieć, że nie rozumiał, czy jakiś ten wysiłek intelektualny był dla niego trudny i nie do ogarnięcia, że po prostu Izrael jest narodem błogosławionym, nie można go przeklinać, ani nie można się nawet nad tym zastanawiać, bo już raz otrzymał odpowiedź, że nie, że to jest naród, który ja wybrałem i nie będziesz mógł go przeklinać. Czy to było trudne do zrozumienia? No nie, do zrozumienia to było bardzo proste. Tak albo nie. Odpowiedź Boża była bardzo prosta. Nie. Ale Balaam jakby ma kłopoty ze zrozumieniem tej odpowiedzi. Słowa polskie zrozumieć jakby ma te dwa aspekty. Zrozumieć w sensie usłyszeć, że dotarło to do naszych uszu. Ale zrozumieć jeszcze znaczy przyjąć. Znaczy zaakceptować wewnętrznie. I tego Balaam nie chciał zrobić. Oczywiście była tam kwestia finansów, były inne może kwestie przyjaźni, korzyści politycznych. Takie różne rzeczy zawsze wchodzą w rachubę przy naszych decyzjach. W każdym bądź razie dosyć na tym, że Balaam zwraca się z prośbą do Pana jeszcze raz i Pan mu mówi idź. Ale jakby pewna niekonsekwencja występuje w postępowaniu Boga, bo nagle po drodze okazuje się, że ta oślica staje za sprawą pańską, a nie ustaje na jej drodze i nie chce się ruszyć dalej. A co robi Balaam? Tłucze ją, bije, zmusza. On ma ochotę, on chce, on nie zrozumiał woli Bożej. Chociaż słyszał ją, chociaż intelektualnie ją ogarnął, to nie był w stanie jej przyjąć i zrozumieć. Zmusza Boga, zmusza zwierzę i zmusza samego siebie do tego, żeby pójść tam, gdzie odniesie korzyść materialną. Kiedy nie uda mu się tego zrobić, bo jednak jakby poczucie obowiązku zwycięży nad nim i uczyni te słowa swoje takimi, jakimi Bóg by chciał, ażeby one były, to jednak później ta jego postawa sprawi, że stanie się przysłowiem, że będzie tym przekupnym prorokiem, tym, który położył sidło przed naród izraelski, który doprowadził do wielkiego bałwochwalstwa w Fegor jakiego dopuścili się Żydzi i na skutek którego wyginęło 24 tysiące mieszkańców, 24 tysiące Izraelitów. Ten człowiek znał, wiedział, jaka jest wola Boża, ale jej nie rozumiał i jej nie przyjął. Drugi przykład to Jonasz. Czy Jonasz nie wiedział, jakie jest jego posłanictwo, jaka jest jego misja? Był możnym prorokiem. W Księdze Królewskiej czytamy o Jonaszu, że prorokował, że pewne ziemie zostaną Izraelowi zwrócone, że był uznanym prorokiem narodu izraelskiego, aż tu nagle pojawiło się do niego dziwne słowo pańskie. Mówi, idź do Niniwy i tam głoś, że to miasto jest bezbożne i musi się nawrócić. No nie jest to napisane w Słowie Bożym, dlaczego Jonasz zamiast iść do Niniwy, poszedł do Joppy, wsiadł na statek i uciekał przed Bogiem. Dlaczego Jonasz uciekał? Czy nie zgadzał się z wolą Bożą? Czy jej nie rozumiał? Czy może, tak jak Roman Brandstetter, nie wiem, czy czytaliście opowiadanie o proroku Jonaszu, bardzo ciekawie analizuje tą postać, gdzie Jonasz zastanawia się, oczywiście jest to fantazja autora, zastanawia się, czy to możliwe, żeby Pan Bóg, ten, który wybrał naród izraelski, ten, który mnie do tego narodu posłał, teraz nagle gdzieś mnie wysyłał do Niniwy, gdzieś do pogańskiego miasta. Przecież ja nie jestem prorokiem narodu, ja jestem prorokiem Izraela. Ja jestem powołany do obwieszczania, obznajmienia woli Bożej Izraelowi. A może to nie jest głos Boży? A może to jest głos Beliala? Może to jest głos szatana? Może on chce mieć zwieść? I nagle w tej książce, w tej fikcji literackiej Jonasz zaczyna mieć wątpliwości, czy to naprawdę Pan Bóg do niego mówi. Ale tak naprawdę to Jonasz nie miał wątpliwości. On przewiedział, że to Pan Bóg do niego mówił. Tylko on w swoim własnym przekonaniu o tym, że naród żydowski jest narodem wybranym i nikt inny, nie potrafił przyjąć woli Bożej, która posyłała go do Niniwy, do miasta odrzuconego, do miasta, które było stolicą nieczystości, rozpusty, stolicą polityczną tamtego świata. Jonasz odmawia, świadomie odmawia wykonania woli Bożej. On słyszy tą wolę, ale jej nie wykonuje. Co robi Pan Bóg? Powoduje burzę. Dalej ten statek nie popłynie. I tu Jonasz dopiero zaczyna rozumieć całą historię. Mówi, no trudno, taka jest sytuacja, że Bóg się rozgniewał na mnie i mówi, ludziom wyrzućcie mnie za burzę, to jest jedyne rozwiązanie. I rzeczywiście tak uczyni, burza się uciszyła. Pan posłał rybę, która sprowadziła Jonasza z powrotem na brzeg i zmusiła go, jak gdyby Pan postawił go na tym miejscu, gdzie chciałaby głosił. Pan tak czynił wielokrotnie. O Ezechielu jest powiedziane, że Pan za kędzierze głowy uchwycił go i przeniósł go do Jeruzalemu, aby tam prorokował. Pan ma tę moc z nami to uczynić. Ale czy Pan chce mieć taki słów? Czy Pan cieszył się z postawy Balaama? Czy cieszył się z postawy Jonasza, który słyszał wolę Bożą, wiedział, jaka ona jest, ale tak naprawdę to jej właściwie nie rozumiał. Nie chciał jej przyjąć. W tych dwóch historiach wydaje nam się, i może tak ogólnie w naszej życiowej praktyce poznawania woli Bożej, wydaje nam się, że jakby rzeczą najistotniejszą z punktu widzenia zrozumienia czy pełnienia woli Bożej, wypełnienia tych dwóch nakazów, o których sobie powiedzieliśmy, przeczytaliśmy, że Panie, oto idę, abym czynił wolę Twoją, bo tak powiedzieliśmy na początku, każdy przy naszym poświęceniu i wiemy, że wola Boża względem nas to jest poświęcenie nasze. My to wiemy. I tak wydaje nam się czasami, szczególnie nam badaczom, nam w tym określonym nurcie, w tym określonym ruchu i zrozumieniu, że jakby pierwszą sprawą w pełnieniu woli Bożej, w wypełnianiu tego zobowiązania, które przyjmujemy na siebie każdodzienną modlitwą, bądź wola Twoja, jest zrozumienie tej woli. I bardzo często teoretycznie przygotowujemy się do pełnienia tej woli, studiujemy proroctwa, zastanawiamy się, patrzymy, jak czynił w takiej sytuacji Pan Jezus, jak czynili apostołowie, jak czynili prorocy, porównujemy te sprawy, widzimy tych, którzy źle postąpili, którzy dobrze postąpili, analizujemy tą całą sytuację i mówimy sobie, no to ja już wiem, jak ma być. I teraz mogę przystąpić do działania. Teraz mogę zacząć wykonywać wolę Bożą, skoro ją rozumiem. No wydaje się w ogóle, że to jest bardzo naturalny układ, że najpierw trzeba wolę Bożą zrozumieć, a potem ją wykonywać. Nie wiem, gdybym was zapytał o to, nie będę pytał, to pewnie taką właśnie kolejność byście mi określili. Ale to nie jest Boży sposób patrzenia na tę sprawę. Bardzo zaskoczyło mnie kiedyś stwierdzenie Pana Jezusa, myślę, że was też zaskoczy. Kiedy Jezus głosił w jedno święto w Jerozolimie i Żydowie nie przyjmowali Jego słów, nie uznawali je za prawdziwe, to tak powiedział do nich. Odpowiedział im Jezus i rzekł: nauka moja nie jest ci moja, ale tego, który mnie posłał. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać, jeśli ta nauka jest z Boga, czyli ja sam od siebie to mówię. Zauważcie, jaka to jest dziwna rzecz powiedziana. Że jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać. Jeżeli nie ma w waszym sercu chęci czynienia woli Bożej, jeżeli nie ma w was tej gotowości do wykonania każdego rozkazu Bożego, to wtedy nie będziecie potrafili rozeznać woli Bożej. Dziwna rzecz. Ale popatrzcie na praktykę taką codzienną, codziennego naszego życia. Rozwija się w Polsce bardzo przedsiębiorczość, kapitalizm. Kiedy przychodzi do kwestii, kiedy bankier, człowiek, który udziela pewnych kredytów, zastanawia się, komu te pieniądze dać, to czy daje ludziom, którzy są najlepiej do tego teoretycznie przygotowani, czy daje takim ludziom, którzy powiedzmy, ukończyli szkoły biznesowe i dobrze się na tym znają. No, nie wiem, tutaj mamy ludzi, którzy zajmują się tymi sprawami i przypuszczam, żeby potwierdzili, że jest pewna taka zasada, że kiedy ktoś ma pieniądze i chce, żeby przyniosły one zyski, to patrzy na człowieka, szuka takiego człowieka, który w jakimś małym biznesie, w małym przedsiębiorstwie już odniósł pewne sukcesy, albo nawet w dużym. Że pomyśli, no przecież to jest pewna sprawa. Jeżeli temu człowiekowi, któremu udaje się, to wie jak to robić, bo on to praktycznie pokazuje, to przecież to jest bezpieczna sprawa, jeżeli jemu powierzę moje pieniądze, jeżeli jemu dam kapitał, który zgromadziłem, żeby oddawał mi pewne korzyści z tego. Jest to zupełnie naturalne i zupełnie normalne, że najpierw taki człowiek szuka kogoś, co do kogo będzie miał pewność, że uczyni z tych powierzonych mu pieniędzy godziwy użytek. No bo po cóż byłoby te pieniądze od tak rozdawać, jeżeli ktoś chce mieć z tych pieniędzy zysk i korzyść. Myślę, że Pan Bóg, że tej zasady nauczyliśmy się i ludzie w swojej roztropności, w swojej czasami zapobiegliwości światowej, tych zasad nauczyli się od Boga, od Jego sposobu patrzenia. Bóg szuka takich ludzi, którzy w małym zakresie potrafią i wykazują gotowość czynienia Jego woli. I najpierw musi przyjść ta chęć czynienia woli Bożej. Obojętnie w jakim zakresie, obojętnie na jakim odcinku, gotowość, że ten człowiek będzie gotowy leżeć na jednym boku 5 dni, to potem mu każe leżeć 390, tak jak kazał Pan Ezechielowi. Pomyślcie, jakie to wyrzeczenie. Pomyślcie, że prorok Ezechiel był niemym przez ileś tam lat. Jak się policzy, zdaje się, że to było aż kilkanaście lat, że ten człowiek milczał i nic nie mówił, aż Pan otworzył jego usta. Że kazał mu Pan leżeć na jednym boku, potem na drugim. 390 dni. Wiecie, ile to jest? To jest ponad rok. To jest półtora roku leżeć na jednym boku, a potem jeszcze 40 na drugim. Że Pan Izajaszowi kazał chodzić nago i boso. Bo miało to być proroctwo. Że Ozeaszowi kazał poślubić nierządnicę. Ja nie myślę, że ktokolwiek z nas będzie miał tak trudne zadania do wykonania. Bo nie jesteśmy Jego posłańcami w takim sensie, Jego prorokami w takim sensie. Ale każdy z nas ma jakąś taką małą działkę przydzieloną. Każdy z nas coś może zrobić. I tylko wtedy, jeżeli zdecyduje się to zrobić, tyle ile zrozumiał. Zrozumiałeś, że trzeba na przykład porzucić palenie, jeżeli paliłeś kiedyś. Że trzeba zaniechać picia alkoholu. Że trzeba zaprzestać się obżerać. Że może nie trzeba chodzić w takie miejsca, tylko w inne. Ile zrozumiałeś? Do pewnego zakresu. Pan dał ci zrozumieć pewne rzeczy. I Pan patrzy, czy jesteś w stanie to zrobić. Czy wykazujesz chęć? Bo drugą sprawą jest słabość człowieka, która może czasami nie pozwolić mu pewne rzeczy zrobić. Ale Pan widzi nasze serce. Pan widzi, czy ty masz naprawdę, człowieku, chęć to zrobić. Czy ty jesteś w stanie w ogóle z większymi rzeczami coś zrobić. I dopiero wtedy, gdy Pan widzi tę chęć w każdym z nas, dopiero wtedy daje nam zrozumienie prawdy, naprawdę. Dopiero wtedy będziemy umieć rozeznać, jeśli ta nauka jest z Boga, czyli ktoś, jakiś prorok, jakiś człowiek mówi to sam od siebie. To stwierdzenie oznacza, że poznanie woli Bożej w dalszym zakresie wynika z naszej gotowości i chęci, umiejętności czynienia woli Bożej w takim zakresie, jak to już poznaliśmy. To nie jest tak, że ja najpierw teoretycznie przygotuję się do służby, już będę wiedział wszystko, będę rozumiał cały plan Boży i dopiero wtedy będę czynił wolę Bożą. Nie. W ten sposób po prostu nigdy nie poznacie woli Bożej. Ja też nigdy jej nie poznam. Jeżeli na tyle, na ile ją rozumiem, nie będę w stanie wykonywać tego, co zrozumiałem, to nie pójdę dalej. Nie zrozumiem dalszej nauki. Nie zrozumiem, jakie Pan Bóg ma plany względem większej grupy ludzi, względem może wszystkich badaczy, może względem całego Kościoła wieku Ewangelii, może względem wielkiego grona, może względem Izraela czy całego świata. Nie zrozumiem, Pan mi tego nie da zrozumieć. Bo po co? Po co ja to mam rozumieć? Jeżeli ja w moim zakresie, w tym, który zrozumiałem, nie mam ochoty czynić woli Bożej. Ja wiem, jaka ona jest. Ja tak jak palam, usłyszałem to proroctwo i wiem o tym, że mam postąpić tak, ale ta zapłata Balaka jest jak gdyby dla mnie silniejszą motywacją. Gdzieś jest część taka we mnie, mojego charakteru, która przeciwstawia się głosowi Bożemu i mówi, nie, słuchaj, właściwie to tak nie bardzo, przecież mogę tam iść, mogę to zrobić, bo przecież i tak nie będę mówił przeciwko Panu, tylko co mi Pan każe, to i tak powiem, co mi Pan każe, zapłatę wezmę, a potem i tak będę błogosławił Izraelowi, przecież nie powiem innych słów. Przecież Jonasz mógł sobie myśleć, że to jest niemożliwe, żeby mi Pan Bóg takie wezwanie posłał. Jak to? Pan Bóg mnie posyła do pogan? Coś było w jego zrozumieniu, już nie w charakterze, nie to, że pragnął dóbr jakichś materialnych, czy miał jakieś porządliwości, ale w jego zrozumieniu intelektualnym zagadnień planu wieków było coś takiego, co mu przeszkodziło, co powiedział, nie, ja nie, to jest niemożliwe, żeby Pan mi coś takiego ukazał. To może ktoś inny zrobi, może to jest jakieś takie życzenie Pana Boga, może tam oni się sami nawrócą, ja właściwie tam wcale nie muszę pójść. Może na wszelki wypadek pojadę gdzieś indziej, pojadę tam, gdzie jeszcze ludzie nie słyszeli w ogóle o Bogu i może im będę opowiadał, a tym grzesznikom, tym przeklętym ludziom, którzy tyle zła czynią na całym świecie, to jest niemożliwe, żebym ja robił. Jego zrozumienie, jego porządliwość w myśleniu przeszkodziła mu przyjęciu woli Bożej. I my tak na każdy dzień, na każdym kroku takie rzeczy robimy, że wiemy, że Pan nam mówi, słuchaj, no powinieneś robić tak, powinieneś pracować uczciwie albo nieuczciwie, powinieneś w stosunku do swojej rodziny zachowywać się w taki sposób albo w inny, w zgromadzeniu powinieneś być taki, w pracy pańskiej powinieneś być taki. Ja wiem to, już to jakoś zrozumiałem, ale w zasadzie to przecież inni nie mają racji. Właściwie mam tyle powodów, żeby, jeżeli ja oszukuję, to przecież inni mnie też oszukują. Jeżeli ja kradnę, to przecież inni mnie też okradają. Zawsze mamy tysiące uzasadnień. Jakoś tam zawsze swoją porządliwość uzasadnimy. Czy to będzie porządliwość w sensie materialnym, w sensie naszych słabości cielesnych, a więc porządliwości oczu, porządliwości naszego ciała i pychy tego żywota, czy też będzie to nasze przyzwyczajenie rozumowe, przyzwyczajenie do pewnych prawd. Jako badacze przyzwyczailiśmy się przez wiele lat, bo powtarzamy, że to tak będzie i tak do końca. I chociażby czasami Pan mi mówił, no nie, zrób co innego nagle. Idź gdzie indziej. My mówimy, nie, to już jest koniec żniwa, to już nie ma właściwie Kościół nic do zrobienia. Kościół musi spokojnie czekać, aż zakończy się to dzieło żniwa, spokojnie pójść. Tak przyzwyczailiśmy się, tak mówimy. A gdyby nagle do kogoś z nas Pan powiedział, nie, idź teraz i ogłoś moją wolę, bo mam coś innego teraz ludziom do powiedzenia. My powiemy, nie, to niemożliwe, to nie jest głos od Pana. Myślę, wielu ludzi będzie taki, gdy przyjdzie głos od proroków z Jerozolimy, powiedzą, nie, to są jacyś wariaci. To są psychopaci, którzy tam powstali i mówią, że to jest, że on jest prorokiem Danielem, a ten jest Izajaszem. Myślę, że wielu ludzi będzie się śmiało w głos, kiedy usłyszą o tym, że Królestwo Boże rozpoczęło swoją działalność. Nie będą w stanie, i to wielu chrześcijan, wielu gorliwych chrześcijan, może do nich będą należeć ci, którzy dzisiaj chodzą od drzwi do drzwi i głoszą Królestwo Boże. Tak uważają przynajmniej. A kiedy ono przyjdzie, to powiedzą, nie, to jest niemożliwe, to w ogóle nie jest Królestwo Boże. Dlatego, że ich porządliwość w myśleniu zaciemnia im obraz. Nie potrafią na tym odcinku, który zrozumieli, wypełnić woli Bożej, dlatego nie potrafią zrozumieć więcej i nie potrafią wykonywać więcej. Zatem pomiędzy zrozumieniem woli Bożej a jej wykonywaniem jest ścisła zależność. Nie można pójść dalej, jeżeli nie zrobi się kroku praktycznego. Jeżeli w tym, co zrozumiałeś, nie potrafisz wykonywać woli Bożej. Jeżeli w tym, co zrozumiałem, nie potrafię wykonywać woli Bożej. Tutaj chciałbym powiedzieć taką też ogólną zasadę, która się z tym wiąże. Bo z drugiej strony jest powiedziane, że Pan nie uczyni nic, czego by nie objawił swoim sługom. Znacie ten werset w proroctwie Amosa, 3 rozdział, 6 werset zapisane. przepraszam, 3:7. Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba że objawił tajemnicę swoją sługom, swoim prorokom. A zatem w tym czynieniu woli Bożej przychodzi taki moment, że Pan Bóg, widząc naszą gotowość do wypełnienia Jego woli, objawi nam swoje tajemnice. Oczywiście my musimy temu sprostać. Musimy najpierw dać Panu Bogu jakieś podstawy, powiedzieć: Panie, popatrz, ja wykazałem się w tym, tutaj, powierzyłeś mi jeden talent, ja nim umiałem obracać. To nie to, że my tak Panu będziemy pokazywać, bo mamy świadomość, że jesteśmy nieużytecznymi sługami. Ale Pan tak będzie na nas patrzył. I w pewnym momencie możemy dojść do zrozumienia tych tajemnic. Czy my je dzisiaj rozumiemy? Zrozumienie nauk, zrozumienie pewnych praw bardzo często jest probierzem moralności człowieka. My serca nie widzimy. Ja nie potrafię prawie żadnym z was powiedzieć, jakimi wy jesteście naprawdę. Może kilkoro z was znam blisko, znam wiele lat, przyjaźnię się z wami i potrafię powiedzieć coś więcej, ale tak naprawdę, co dzieje się w waszym umyśle, co dzieje się w waszym sercu, jakie są wasze pragnienia, tego ja nie wiem. Ale Bóg wie. I Bóg potrafi te sprawy w jakiś sposób osądzić, także potrafi je pokazać. W jaki sposób Bóg to pokazuje? Oczywiście poprzez owoce, poprzez to, co człowiek czyni. Ale ponieważ naszym konkretnym badawskim owocem jest wiedza, jest nauka. I to musimy się zgodzić, że jak gdyby w tym rejonie wykazujemy najwięcej aktywności, sam w tym kierunku prowadzę jakąś działalność, jakoś w tym kierunku czuję się powołany, czuję, że jest to pewną wolą Bożą względem mnie, którą powinienem czynić w tym ruchu i w tej grupie ludzi. I ponieważ tak jest, ponieważ najczęściej naszym owocem bywa wykład, bywa zrozumienie, bywa badanie, to w tych owocach Pan pokazuje, czy my naprawdę jesteśmy tymi, którzy chcą Jego wolę czynić. I tutaj mam właśnie pewną trudność, nawet może mam pewne wahanie, na ile i w jaki sposób powinienem mówić o pewnych prawdach. Bo kiedy patrzę na tak średnie zrozumienie, to jest bardzo, bardzo trudne do oceny oczywiście, bo rozmawiam tylko z niektórymi z was, tylko niektórych z was znam poglądy, ale kiedy tak ogólnie między badaczami rozmawia się na temat planu wieków, na temat wydarzeń, które są jeszcze przed nami, to wydaje się, jakbyśmy wszyscy czekali na moment, w którym Pan cudownie rozwiąże sprawy tego świata. Wydaje się, jakbyśmy wszyscy trwali w takim oczekiwaniu, że ja wypełniam to, co mam do zrobienia, wypełniam swoją własną działkę, moje zrozumienie woli Bożej, natomiast wszystko resztę, to tak się stanie automatycznie. Przyjdzie wielki ucisk, to zwali wszystko, wszyscy ludzie nagle zrozumieją, jaka jest wola Boża. Izrael zobaczy ucisk, albo zobaczy Pana, że mu pomoże, albo takie cięgi dostaną w skórę, że po prostu nagle zobaczą, zrozumieją, jak to wszystko jest. Że wielkie grono, to ono po prostu Pan go tam jak tego kozła zaprowadzi, wrzuci go w ten ciężki piec ucisku i dopiero wtedy oni opamiętają się i zrozumieją. I tak widzimy pewne rzeczy w sposób automatyczny, cudowny, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Pan tak przełączy coś w człowieku i nagle on wszystko zrozumie. Wszystko zrozumieją Żydzi, wszystko zrozumie wielkie grono, wszystko zrozumie ludzkość. Chcę wam pokazać bardzo dziwną rzecz w Słowie Bożym. Dwa cytaty, które właściwie powinny być równobrzmiące, identyczne, a jednak nie są takimi. Jakby wydaje się, że jest zupełnie inna myśl przekazana. Jakby celowo, nie wiem skąd to się wzięło, nie potrafię wam tego uzasadnić. Chcę wam tylko pokazać tę sprzeczność. Odnośnie Izraela. W liście do Rzymian 11 rozdziale, a 26 wersecie bardzo słynne słowa. A tak, wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakuba. Wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakuba. Doskonale rozumiemy, mówimy, Wybawiciel przyjdzie, Chrystus kompletny, w chwale przyjdzie z Syjonu, jak gdyby z tej duchowej fazy królestwa. To jest, i przytaczam komentarz bardzo typowy, bardzo klasyczny tego wersetu, który jest bodaj, zdaje mi się, komentarzem brata Rasta, powszechnie powtarzanym, uznanym między braćmi. Myślę, że większość z was, co się zastanawia nad tym wersetem, tak rozumie ten werset. Jakby ktoś się nie zgadzał, to mi po wykładzie powie, że przyjdzie z Syjonu Wybawiciela, więc z fazy duchowej Królestwa przyjdzie Chrystus wraz z Kościołem i odwróci niepobożność od Jakuba, po prostu swoją interwencją zbrojną w ucisku jakubowym sprawi, że Izrael zrozumie nagle swoją rolę, swoją misję. Więcej nawet, niektórzy mówią inaczej, że Izrael przeżyje taki ucisk, który go powali na kolana. Tak zastanawiam się już nawet z logicznego punktu widzenia, czy rzeczywiście może być jeszcze większy ucisk od II wojny światowej, od Holokaustu, od Shoah, od zagłady Żydów, 6 milionów ludzi. Czy może być większy i cięższy ucisk? A czy ten ucisk sprawił nawrócenie wśród Żydów? Bardzo wielu z nich straciło wiarę i stało się ateistami. Czy może być taki ucisk, który ich rzuci na kolana? A teraz odnośnie tej cudownej interwencji Bożej. Jak sobie to wyobrażacie? Czy kiedyś zastanawialiście się, w jaki sposób Pan stanie po stronie Izraela? Co, ogień nagle spadnie na wojska, które tam zgromadzą się wokół Jerozolimy? Czy też aniołowie z mieczami wyjdą i będą walczyć? No Pan pokazał wielokrotnie, w jaki sposób stanie po stronie Izraela. Kiedy Jozafat wyszedł do walki, to stanęli przeciwko Izraelowi i przeciwko jego wojskom Jozafata. Trzech nieprzyjaciół stanęło, Amon, Moab i Edom. I Izrael wyszedł na górę i śpiewał, a jego wrogowie walczyli. Kiedy Gedeon wyszedł walczyć z wrogami Izraela, to sprawił Pan, że oni zaczęli się bić między sobą, w obozie swoim pobili się. To jest metoda Bożej walki, anarchia. Pan będzie walczył anarchią. No ale ktoś z zewnątrz popatrzy na tą całą historię i powie, no tak, no normalne. Popatrzcie na wojnę o Kuwejt, na wojnę w Zatoce Perskiej. Izrael stał z boku, nie walczył, został zaatakowany i po raz pierwszy w historii to nie on atakował, nie pierwszy, a nawet został zaatakowany i nie odpowiedział. Tymczasem jego wrogowie walczyli, wyniszczyli się wzajemnie, potracili wpływy polityczne. Nic, bez żadnego udziału Izraela. Po raz pierwszy w historii współczesnego państwa Izrael, bez udziału zbrojnego, bez udziału polityki, nagle Pan stanął w taki sposób, że nieprzyjaciele sami bili się między sobą. To jest metoda walki Bożej. Ale co? No, ja osobiście jestem przekonany, że to była interwencja Boża w sprawach Izraela. Ale jakbym zapytał was, to już wielu z was by miało na pewno wątpliwości, czy tak naprawdę można to wojnę w Zatoce Perskiej uznać interwencją Bożą. A jakbyśmy porozmawiali z ludźmi na świecie, to by powiedzieli, no śmieszni ludzie, no normalna wojna, taka jak wiele innych i po prostu no, wojna. No, stało się tak, jedni odnieśli korzyści polityczne, inni ponieśli straty i na tym się kończy cała sprawa. Nie jest ta interwencja Boża czymś takim cudownym, co nagle powali wszystkich na kolana, bo zobaczą anioła albo białego konia i nagle zrozumieją, otworzą się im jakieś klapki w umyśle. I teraz popatrzcie, jak ten sam werset, bo przecież wiecie, że apostoł Paweł w tym miejscu w liście do Rzymian zacytował te słowa z księgi Izajasza, 59 rozdział, tam mamy odnośnik napisany, a 20 werset. Zauważcie, jak inaczej, jak ukryta jest pewna prawda, której apostoł Paweł może tutaj jakby celowo ją zakrył, może tłumaczenie ją zakryło, nie wiem, nie badałem tej sprawy. Zauważcie sprzeczności, bo przyjdzie do Syjonu Odkupiciel, czytaliśmy, przyjdzie z Syjonu Odkupiciel i do tych, którzy się odwracają od występków w Jakubie, mówi Pan. Zupełnie inna myśl. Mówi nie tak, że przyjdzie i odwróci niepobożność od Jakuba. Izajasz powiedział inaczej. Przyjdzie do tych, którzy się odwracają od występków w Jakubie. Pan nie przyjdzie do takich, którzy nie chcą czynić Jego woli. Pan przyjdzie do takich, którzy w swoim sercu noszą już zarodek królestwa. I wśród Żydów już dzisiaj tacy są. Oni jeszcze o tym nie wiedzą nawet. Oni nie wiedzą, jaką rolę odegrają w przyszłym królestwie. Ale oni są takimi. Przyjdzie czas, kiedy Pan da uszy całemu narodowi albo dużej części narodu izraelskiego, że będzie takich więcej i do nich przyjdzie Pan. Pan stanie w ich obronie, kiedy narody się zgromadzą i oni będą wiedzieć, że Pan za nich walczy. To nie będzie cudowna interwencja. To będzie normalne wydarzenie historyczne i może wielu będzie rozczarowanych, może wielu z nas będzie rozczarowanych, że to będzie po prostu jedna z wojen, jedno z wydarzeń, takim jak była wojna rzymska, takim jak była wojna za czasów Sanacheryba, jak obległ Jerozolimę i Pan poraził wojska, a Asyryjczycy napisali, że tam epidemia przeszła. To będzie jedna z wojen, gdzie Pan stanie po stronie Izraela. Dla wielu ludzi będzie to wcale nieoczywiste, że to jest interwencja Boża, ale ci, w obronie których Pan będzie walczył, ponieważ mają w sercu ten zarodek, będą o tym wiedzieć. Dalej. Kiedyś myślimy o wielkim gronie, to mówimy, że to taka klasa trochę wybrakowana. Taki wybrakowany, odpadkowy kościół, że to tacy po prostu no, bardzo chcieli, ale im się nie udało, nie znaleźli tyle sił. I trochę mamy racji. Tak jak ten rabin mówił, i ty masz rację, i ty masz rację, i ten, kto mówił, że nie może być, żeby obydwaj mieli rację, to też mu powiedział, że on też ma rację. Wszyscy mamy rację, ale ta racja jest częściowa, bo popatrzmy na ten lud w innym wersecie. My go znamy tylko z 7 rozdziału, kiedy ten lud wychodzi z ucisku, kiedy ten lud musi bielić swoje szaty, prać je, ale kiedy czytamy w 19 rozdziale o tym ludzie, to on wychodzi w zupełnie innym świetle. Potem słyszał głos ludu wielkiego na niebie mówiący aleluja, zbawienie i chwała i cześć, moc Panu Bogu naszemu, bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, iż osądził przetecznicę oną wielką, która kaziła ziemię przeteczeństwem swoim i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej. I rzekli powtórę aleluja, a dym jej występuje na wieki wieków. I upadli 24 starcy i 4 zwierząt i pokłonili się Bogu siedzącemu na stolicy, mówiąc amen, aleluja. Zauważcie. To wielkie grono inicjuje ten chór dziękczynny dla Boga za wykonanie sądu. Czy to możliwe, żeby jakikolwiek człowiek tak nagle coś zrozumiał? Czy wy tak nagle coś zrozumiecie w życiu? W trudnych sprawach, sprawach moralnych, gdzie trzeba się odłączyć od jakiegoś systemu, pozbyć się resztek tego systemu z umysłu. Czy to tak dzieje się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Czy to jest praca wielu lat? Wielkie grono to nie jest taka klasa, która by pewnych rzeczy nie rozumiała, która by jakoś tak tyle jak stała w tym wszystkim i nagle cudownie zostanie zmieniona, bo zobaczy Izraela i cokolwiek się w nich zmieni, że zobaczą, że w Izraelu tam coś się dzieje i że Pan się nawraca do nich i oni odnoszą błogosławieństwo Pańskie i nagle za dotknięciem czarodziejskiej różdżki coś się w nich zmieni? Nie. To są ludzie, którzy już dzisiaj trapią swoje ciała tymi plagami, jakie przychodzą i tymi kłopotami, jakie spotyka, czy nie kłopotami, ale grzechami, z jakimi spotykają się w Babilonie. Oni nie mają siły wyjść stamtąd. Różne rzeczy ich powstrzymują. Przyjdzie ich czas. Czas ich zbawienia, czas ich ofiary i czas ich służby, bo ich misja jest może nie równie ważną, ale bez niej trudno wartościować tę misję. Czy misja proroków Starego Testamentu, czy misja Kościoła jest ważniejsza? Kto tutaj w tym planie Bożym na tym elemencie jest ważniejszy? Trudno tak wartościować każdy z tych elementów, który tam w tej wielkiej piramidzie jest potrzebny i bez niego piramida byłaby niekompletna i niedoskonała. Każdy z tych elementów ma swoją rolę do spełnienia. A jeżeli ma swoją rolę, swoje zadanie, to Pan Bóg nie czyni tego automatycznie. Nie przełącza w niczym umyśle żadnego przełącznika, bo gdyby tak chciał uczynić, to uczyniłby to w umyśle Adama w raju. Mógł od razu stworzyć 6 miliardów, albo 10 miliardów, albo 50 miliardów ludzi i wszystkim poprzełączać w głowie. Powiedzieć im, masz czynić tak i tak jest dobrze. Ale Pan Bóg tak nie chce. A ponieważ nie chce, ponieważ chce, żeby ludzie czynili Jego wolę w sposób świadomy, dlatego przeprowadza człowieka przez bardzo skomplikowane koleje losu i historii, i życia każdego z nas. I na skutek tych skomplikowanych dziejów naszego losu pewne rzeczy zaczynamy rozumieć, pewne rzeczy dojrzewają do nas, aż przychodzi przełomowe wydarzenie, że my na skutek tego długiego procesu coś zrozumieliśmy. Nagle dostaliśmy objawienie Boże. Ale to nie jest tak, że nagle coś zrozumieliśmy. Tylko Pan uczył nas tego przez wiele lat, a myśmy tego nie widzieli. Myśmy w pewnym zakresie tę wolę Bożą rozumieli i wypełniali. I sprawa świata. Też nam się tak wydaje, że Pan Bóg to tak, ten świat, no znowu automatycznie komuś coś pozmienia w głowach. Czy cokolwiek się stanie automatycznie? Jest również o ludzkości powiedziane, że ludzkość będzie musiała szukać pewnych wartości, pewnych istotnych cech charakteru, które się Panu Bogu podobają i bez tego nie będą zbawieni. Nikt nie będzie zbawiony. Wejrzyjcie w się, mówię o narody przemierzłe. Pierwej niż wyjdzie dekret i niż dzień jako plewa przeminie. Pierwej niż przyjdzie na was gniew zapalczywości pańskiej. Pierwej niż przyjdzie na was dzień gniewu pańskiego, szukajcie Pana wszyscy pokorni na ziemi. Którzy sąd Jego czynicie. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snadź się ukryjecie w dzień zapalczywości pańskiej. Do kogo to jest powiedziane? Do nas? Do wielkiego grona, do Izraela? Nie. Narody. Tam może dokładnie trzeba by to przetłumaczyć. Nawet narodzie, jeden naród przemierzły. Ale kiedy czytacie dalej, to tam jest mowa o narodach pogańskich. Filistyni, Moabici, Edomici. Narody pogańskie, które nie miały związku z Bogiem. I Pan do nich się zwraca Słuchajcie, słuchaj narodzie przemierzły, zgromadź się, tam jest napisane dokładnie w tekście hebrajskim. Pierwej niż wyjdzie ten dekret, pierwej niż przyjdzie taki dzień pański, który spali jako plewy to wszystko. To pierwej spróbujcie szukać pokoju, snać się ukryjecie. Będzie taka możliwość, ale to znowu nie przyjdzie automatycznie. To przyjdzie to wezwanie do ludzi szczerych, dobrych, którzy potrafią dobrze moralnie postępować, może tylko czegoś nie rozumieją. I ci ludzie pomyślą sobie w pewnych sytuacjach krytycznych, jakie przyjdą na świat, pomyślą, że rzeczywiście tak trzeba postępować. Trzeba stanąć po stronie Izraela, trzeba nawrócić swoje serca, trzeba dobrze postępować. To zrozumienie nie przyjdzie w sposób automatyczny, tylko będzie to praca. Praca wielu lat tych ludzi. I ludzie, którzy obudzą się w tysiącleciu, również w automatyczny sposób nic nie zrozumieją. My sobie tak mówimy, że no przecież jak zobaczą już zmartwychwstałych ludzi, zobaczą zmartwychwstanie, zobaczą, że sami zmartwychwstali, to już to będzie tak argument nie do pokonania dla nich. Przecież my na co dzień obcujemy z cudami. Obcujemy z takim cudem narodzenia się nowego życia. Przecież to jest cud. My jesteśmy do niego przyzwyczajeni, ale to jest cud, jeżeli dwie komórki złączą się ze sobą i z jakiegoś zupełnie niewidzialnego, mikroskopijnego elementu powstaje na przestrzeni lat istota żywa, uśmiechająca się, mówiąca. To jest cud. A my na to patrzymy zupełnie tak spokojnie, mówimy, no tak, no tak się dzieje od wieków. I po 100 latach restytucji, po 200 latach restytucji ludzie będą, no tak, no zmartwychwstanie jest cudem, no ale cóż, no, nie takie rzeczy nauka już robiła i może inne uzasadnienia jeszcze znajdą, to przestanie być dla ludzi czymś takim przekonywującym. Nic nie stanie się w ich umyśle automatycznie. Wstaną z grobu takimi, jakimi do grobu poszli i będą usilnie nad sobą musieli pracować, żeby dojść do tego, co Kościół będzie im cały czas, o czym będzie ich przekonywał, że musi dokonać się restytucja indywidualna człowieka, o czym Kościół będzie jak gdyby będzie tym instruktorem, bo Kościół miał za zadanie przez 2000 lat wypracować drogę restytucji indywidualnej. Jak to się robi? Z pomocą Bożą, z pomocą Ducha Świętego. Bez Niego byśmy nie byli w stanie nic uczynić. Ale z Nim musimy pokazać pewne metody, pewne drogi, które następnie zaproponujemy ludziom. Czy mamy takie metody? Czy też to przekonanie bardzo często w naszych poglądach o automatyczności dokonań Bożych nie świadczy o tym, że mamy pewne zaniedbania w czynieniu woli Bożej. Ponieważ to jest nasz owoc. Ta nauka, którą mówimy, którą głosimy, jest naszym owocem. I ten owoc jakby czasami świadczy dla mnie, że gdzieś mamy problemy z czynieniem woli Bożej, że coś rozumiemy, że widzimy, jak piękną mamy prawdę i wszyscy się nią radujemy. Ale kiedy przyjdzie tę prawdę zanieść do ludzi, kiedy przyjdzie o niej powiedzieć, to jest nas albo wstyd, albo strach, albo interes, albo po prostu przekonanie, że to nie jest czas, bo to już jest noc, bo Pan nas nie posyła wcale do ludzi, bo to żniwo się kończy, powołanie się kończy. Co się kończy? Nic się nie kończy. Wszystko się zaczyna. Żyjemy w czasie, w którym nic się kończy się zło. Ale nas zło nie interesuje. Nas zło wie, że się skończyło. Myśmy już zło zostawili daleko za sobą. Nas interesuje tylko dobro. A jeżeli nas interesuje dobro, to tu się nic nie kończy, tylko wszystko się zaczyna. My jesteśmy dopiero pierwocinami, pierwiastkami, niejakimi pierwiastkami, apostoł Paweł pisze, stworzenia Jego, apostoł Jakub, przepraszam. Tu się nic nie kończy. Jeżeli rozumiemy tak czasami, a to już nic nie warto, już nie warto nic pracować, to nieprawda jest, że takie zrozumienie. To jest nasz umysł i nasze zrozumienie ludzkie, które nam przeszkadza w wykonywaniu woli Bożej. Takie opory stały się przeszkodą dla Izraela w zrozumieniu przyjęciu Chrystusa w Jego pierwszym przyjściu. Oni mieli bardzo konkretne wyobrażenie o przyjściu Mesjasza. Mówili sobie, przyjdzie tak i z nieba, nikt go nie będzie znał, będzie cudowny, nie będziemy znali go ojca, matki, będziemy mieć jakieś takie cudowne nagle objawienie Mesjasza, który stanie i uczyni nas możnym narodem, królestwem kapłańskim, będziemy nauczycielami dla wszystkich. Widzieli tą chwałę, widzieli tą radość, jaka będzie płynęła z przyjścia Mesjasza. Tylko zapomnieli o jednym, że chwała oczywiście jest wielka, ale chwała jest dla tych, którzy wykazują gotowość służenia Bogu, służenia ludziom. Pan Bóg im powiedział, macie być nauczycielami dla narodu. Macie być tymi, którzy pokażą tą sprawiedliwość ludziom. A czy oni mieli coś do pokazania? w czasie, kiedy przyszedł Chrystus? To, co mieli do pokazania, to było grzech, zło, zacofanie, złe zrozumienie, proroctw, zabijanie proroków, zabicie Syna Bożego. To mieli do pokazania ludzkości. Mieli do pokazania niedoskonałość ludzkiej natury. To ważną rzecz pokazali, ale za to nie było chwały obiecanej. Chwała była obiecana za to, że potrafiliby pokazać sprawiedliwość i chęć pełnienia woli Bożej.